znów. Chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jakub Lesiński, witam fanów zielonogórskiego basketu. W dzisiejszym programie sprawdzimy, co słychać w zielonogórskiej drużynie, która, przypomnijmy, swój ostatni mecz rozegrała 28 września w Kazaniu. Zapowiemy zbliżający się pojedynek Enei Zastalu BC w Sopocie i na naszej antenie wypowie się także trener tamtejszego Trefla, a pod koniec programu omówimy także zmiany na stanowisku trenera męskiej reprezentacji Polski. Na początek sprawy związane z Zastalem, rozmowa z trenerem Oliverem Widinem.
Trochę przerwy mieliście między meczami. Jak zespół spędził te ostatnie kilka dni? Co robiliście?
Najwięcej robiliśmy na taktycznych rzeczy. Oczywiście trochęśmy i intensywność mogli potrenować na intensywności i myślę, że to nam da dużo lepsze wyniki w następnym czasie. Kilka treningów razem bez presji na to, żeby przygotować następny mecz, był dużo lepiej.
Jak pan przyjął informację o tym, że Arkadiusz Miłoszewski zmienił pracodawcę, już nie będzie w pana sztabie, będzie w Szczecinie teraz trenerem?
No dobrze, nie może ty nikogo ciskać, żebyś gdzieś pracował. Ja pana Arkadiusza, jak przychodzę do Zielonej Góry, nie poznałem. Dostałem informację od właściciela, że chodzi o dobrego człowieka, od pana Tabaka, że chodzi o dobrego asystenta, który na pewno odrobić swoje roboty tak, jak ma odrobić i że jest wszystko w porządku. Gdybym znał, że trener Arkadiusz ma inny pomysł i ma plan, że chce być głównym trenerem od początku sezonu, to na pewno byśmy nie dogadali to, żebyś był tu asystentem, bo to w trakcie sezonu nie jest dobrze dla drużyny, nie jest dobrze dla mnie jak trenera i nie jest dobrze ogólnie dla klubu. To nie chodzi o pana Arkadiusza, czy o pana Widina, czy to chodzi ogólnie o trenera, że trener jak opuszcza jakieś drużyny, a przed tym to nie było powiedziane, to jest normalnie, nie dobrze, ale po drugiej stronie musimy powiedzieć, że każdy jest nagradzicielny, każdy jest zmienitelny z każdym człowiekiem, który nie może być tu, albo jest zawodnik, jak chodzi o kontuzję, albo trener, jak chodzi o to, że po prostu nie chce tu być, ma lepszą ofertę. Nie trzeba liczyć, tylko trzeba liczyć z tym, co masz i walczyć.
Jakub Lewandowski, zdaje się, tak? Jest teraz pana asystentem w jego miejsce i też będzie łączył tą funkcję z kierownikiem drużyny, tak?
Jak kierownik drużyny, on ma asystentkę, której mu będę pomagać, nową. I na ten moment to będzie trochę łatwiejsze dla niego załatwić sprawę te organizacyjne. A po drugiej stronie to, co robił pan Arkadiusz, zastąpił go pan Kuba Lewandowski. Myślę, że Kuba da sobie radę i że nie będzie problemu.
Chciałem zapytać o tego najbliższego rywala, czyli Trefl Sopot, ten sobotni właśnie wyjazdowy mecz. Jak pan postrzega właśnie ten zespół z Sopotu?
Sopot na pewno bardzo dobra drużyna. Nie przypadkiem teraz ma skor 4-2, tylko brakowało im 3-2, tylko brakowało im ostatnich meczów w domu dwóch zawodników, Brandon Young i DeAndre Davis. I słyszę, że mają nowego zawodnika podpisanego Limboma. Trzeba powiedzieć otwarcie, oni sami wygłosili, że mają budżet ponad 5 milionów, co jest podobny budżet jak budżet Zielonej Góry, trochę można i większy. Także na ten moment widzę, że to są dwie równe, z tego względu może być, że są to dwie drużyny, które są na równą pasę, na równą wysyć, ale po drugiej stronie myślę, że my jesteśmy drużyna, która jest gotowa, która się gotuje, żebyś wygrała Mistrzostwo Polskie. To nie trzeba ukrywać, trzeba to mówić na otwarcie i tak samo rywalizować w lice VTB. My mamy nasze problemy, tak jak oni mają swoje, też kontuzje zawodników niektórych i tak dalej, ale dobrze, czas pokaże i następny mecz, jak przygotowaliśmy się w tym tygodniu.
A może pan powiedzieć, o jakie urazy chodzi i kiedy Przemysław Żołnierewicz wróci, bo widać, że już trenuje, prawda? Dzisiaj właśnie już trenuje.
Boli problemy z Toniem Mierem. Nie trenował w ogóle od kiedy wróciliśmy z Moskwy. On jeszcze nie zrobił trening. Jego wstęp do meczu z Sopotem może być, ale ja z tym nie liczę, ale może być, że on może być zdrowy, żeby zagrać. Ale głównie liczę z tym, że Przemek Żołnierewicz, jak wrócimy za Stani, będę częścią tej drużyny, zacznę trenować w kontakcie i trzeba mu dać miesiąc albo dwa, żebyś mogło się liczyć z nim i z niego performancem, który nam da na pewno pozytywny wynik.
Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Wy mieliście troszeczkę więcej czasu, żeby się do tego meczu przygotować. Trefl jeszcze we wtorek grał mecz, prawda? Myśli pan, że to może być wasz atut, że wy by tego czasu mieliście trochę więcej?
Dobra, teraz oni uwidzą, jak wygląda, jak się gra co 3 dni. Myśmy w takim rytmie grali miesiąc cały, oni teraz tylko tydzień. Także po tydzniu nie może się powiedzieć, że oni są coś zmęczeni albo nie gotowi. Na pewno będą gotowi, ale gdybyś tak pograli miesiąc, to byś to mogło powiedzieć, że nie, że jesteśmy mi w lepszej pozycji, ale że o dużo lepszej pozycji byśmy byli, jakby się oni miesiąc tak grali. Teraz po jednym tygodniu, więc mniej, to się da, można dwa maksymalnie, ale później każdym nowym meczem, który się gra co 3 dni, to jest dla jednej drużyny, która nie ma 12 zawodników do rotacji, tak jak nie mamy ani mi, realnie 12, w sensie 12, który może grać i dawa rady, to jest katastrofa. Ale dobrze. Jak jest sytuacja taka, nie możemy płakać, trzeba walczyć i nie trzeba żałować, co było jak było. Sytuacja taka, jaka jest i tu się pokazuje, czy jest charakter drużyny, czy jest charakter trenera i czy macie jaja albo nie macie. To bardzo jest wszystko proste.
Tyle trener Oliver Widin. Przed sobotnim spotkaniem nad morzem rozmawialiśmy także z kapitanem za Stalu Krzysztofem Sulimą.
Na tym etapie przydało się kilka dni przerwy, żeby się zregenerować, trochę odpocząć?
Bardziej, żeby ustabilizować wszystkie rzeczy takie wewnętrzne, tak? Naszą obronę, nasz atak. To nam najwięcej dało w tym okresie bez meczu.
Jeżeli chodzi o najbliższego rywala, właśnie drużynę Trefla, jak pan postrzega ekipę z Sopotu?
Ciężki przeciwnik, ponieważ bardzo dobrą koszykówkę grają, szybko biegają do kontrataku i grają zespołowo, więc tutaj trzeba będzie uważać na ich kontratak. Przede wszystkim, tak jak tabela pokazuje, dopiero tak naprawdę chyba wczoraj przegrali drugi mecz, tak? Do tej pory tylko przegrali jeden mecz, pierwszy inauguracyjny z Toruniem, więc to będzie naprawdę ciężki mecz, więc trzeba po prostu położyć wszystko na parkiecie, żeby wygrać.
Ich wysocy zawodnicy to są tacy solidni rywale, solidni przeciwnicy?
Czy solidni? Może nie jeden na jeden, ale bardzo dobrych mają podających z obwodu, tak? I tutaj trzeba będzie uważać, żeby po prostu za dużo im nie dali tak zwanych ciasteczek pod kosz.
Pan osobiście lubi w Ergorenie rywalizować akurat w tej hali?
Znaczy, czy ja lubię ogólnie? Ja lubię grać w koszykówkę, więc na każdej hali lubię rywalizować, lubię grać i lubię wszystko po prostu dać z siebie w każdym meczu.
Tyle Krzysztof Sulima. Teraz sprawdzimy, jakie nastroje panują w zespole Trefla Sopot, który oprócz PLK występuje także na arenie europejskiej. Ostatni mecz Sopocianie rozegrali w miniony wtorek. Wówczas przegrali u siebie z Hydrotrakiem Radom 80-85. O tym pojedynku mówi nam trener Trefla Marcin Stefański.
Na pewno szkoda spotkania z Radomiem. Szkoda tego, że po gdzieś tam bardzo dobrych dwóch spotkaniach z Dnipro, ukraińskim zespołem i z Iraklisem, Saloniki, greckim zespołem, gdzie awansowaliśmy do Pucharów Europejskich. Mieliśmy krótki czas na przygotowanie. Niestety dwie kontuzje, DeAndre Davisa i Brandona Younga, na pewno nam w tym gdzieś tam nie pomogły, bo jednak ta rotacja była bardzo zawężona, ale gdzieś tam wierzę w to, że się szybko odbudujemy i będziemy gotowi już na sobotni mecz fizycznie przeciwko ze Stalowi.
Martwi pana generalnie fakt, że wasza hala nie jest w tym sezonie waszą twierdzą, że jednak dwie porażki zanotowaliście przed własną publicznością?
No na pewno to lepiej się u siebie wygrywać niż przegrywać. Natomiast bardziej martwiło mnie brak gdzieś tam zawodników i szybkiej regeneracji niż tego, że tam gdzieś przegraliśmy, bo jakieś tam porażki są, wiadomo, wkalkulowane w sporcie, ale myślę, że spokojnie. Jest jeszcze bardzo dużo meczów przed nami, więc na pewno będziemy wygrywać u siebie.
A cały ten występ w turnieju właśnie kwalifikacyjnym wspomnianym do FIBA EuroCup, jakby pan podsumował w waszym wykonaniu?
No myślę, że cieszy to, że mogliśmy wrócić na parkiety europejskie, nie? To po pierwsze. Po drugie, cieszy to na pewno, że nie odstawaliśmy od drużyn, które powiedzmy budżetowo wyglądały ją lepiej niż my. I wygrana z Dniprem, czy minimalna porażka z Iraklisem, powiedzmy, może porażka nie cieszy, ale cieszy dobre tak naprawdę dwa mecze w przeciągu trzech dni, które rozegraliśmy tam. No i cieszy to, że Tref dalej będzie kontynuował przygodę w europejskich pucharach. Na pewno to się odbije większym doświadczeniem w polskiej lidze i na pewno to też gdzieś tam zaprezentuje w dalszej części sezonu, czy w playoffach. Zresztą myślę, że Zastal jest też dobrym tego przykładem, że gdzieś tam granie na wyższym poziomie z lepszymi zespołami na pewno pomaga zespołowi później w polskiej lidze.
Pan zwraca uwagę na to, że weszliście jako ten tak zwany lucky loser, czy nie ma to dla pana znaczenia? Po prostu liczy się sam awans.
To nie jest też zabawa, to jest też gdzieś tam walka o jak najwyższe cele. Na pewno cieszy to, że jesteśmy w tych pucharach. Czy no, teoretycznie wydaje się, że jako lucky loser, może to jest nawet szczęście, trafiliśmy teoretycznie do trochę słabszej grupy, bo jednak jakbyśmy awansowali normalnie, to mielibyśmy jeszcze bardziej klasowe zespoły, ale... Myślę, że przede wszystkim też cieszy to, co powiedziałem już wcześniej, że jednak zagraliśmy dwa równe, dobre spotkania, walczyliśmy, biliśmy się w nich i to jest na pewno dobre.
A czy z zawodników zagranicznych, którzy przed sezonem dołączyli do pana drużyny, pan jest generalnie z nich zadowolony?
Tak, tak. Jestem zadowolony z każdego z nich. Myślę, że robią dobrą robotę. Czy Jana Franki, czy Josh Sharma. Bardzo dobrze też serce tego zespołu DeAndre Davis, który jest bardzo dobrym walczakiem, ale również Brandon Young, doświadczony rozgrywający, który grał w niejednym europejskim klubie, czego czasami nam brakowało w poprzednich sezonach. Daje nam ten spokój. No na pewno żałuję, że nie zagrał w dwóch spotkaniach, ale myślę, że jak będziemy w pełni zdrowi i w pełnym składzie, na pewno jesteśmy bardzo groźnym zespołem.
A który trefl pana zdaniem jest mocniejszy? Ten z poprzedniego sezonu, czy ten z obecnego?
Myślę, że ten z obecnego jest mocniejszy.
Okej, brakuje panu pod koszem Dominika Olejniczaka?
Nie, bo mam Josha Sharmę i mam Pawła Leonczyka. Natomiast nie chciałbym jakby porównywać zawodników z tego sezonu czy z poprzedniego, bo to są zupełnie dwa inne zespoły. Nie chciałbym na przykład porównywać Łukasza Kolendy do Mateusza Szlachetki, bo to są dwaj dobrzy zawodnicy, na pewno to są dwaj różni zawodnicy, więc wydaje mi się, że na papierze na pewno ten zespół jest lepszy, aczkolwiek większość zespołów w naszej polskiej ligi tak samo po COVID-zie mają troszkę lepsze, większe budżety i też nie śpią i też się wzmacniają.
A dobrze Olejniczak wybrał, że właśnie Liga Francuska i zespół z Dunkierki?
No myślę, że to się okaże w praniu. Tak naprawdę uważam, że Dominik jest bardzo dobrym zawodnikiem. Też chciałem, żeby u nas został, natomiast on wybrał karierę gdzieś tam w Europie i myślę, że ma duży potencjał i nie tylko będzie wsparciem dla Dunkierki, ale również dla polskiej reprezentacji. Czy dobrze wybrał, no to pewno się okaże później, tak? Czasami zawodnicy biorą, idą gdzieś, mają czasami słabsze, gorsze początki sezonu, ale reasumując, może na samym końcu Dominik będzie bardzo, bardzo zadowolony z tego. Myślę, że na pewno Liga Francuska jest lepszą ligą niż polską. On się dalej może rozwijać, iść do przodu, ma duży potencjał, więc trzymajmy tylko za niego kciuki.
Okej, okay, a drużyna Zastalu, drużyna zielonogórską, jak pan postrzega?
No jest to bardzo dobry zespół. Myślę, że jeden z pretendentów do tego, żeby grać w finale. Mają dużo klasowych zawodników. Myślę, że mogą dużo osiągnąć. Natomiast też na razie jest początek sezonu i też tak trudno na razie określić, jak wielki, wielki potencjał ma ten zespół. Pewno im dalej w las, tym będziemy wiedzieć więcej.
A jakie pana zdania są największe atuty zielonogórzan właśnie w tym sezonie?
No ja myślę, że mają bardzo dobrych zagranicznych zawodników, jak Apic, jak Fraser, jak Nenadic, również Joseph, tak? Jeśli dobrze wymieniam,
tak.
Też jest bardzo dobrym zawodnikiem. Więc myślę, że mają też bardzo dobrych Polaków, jak Brembley, Sulima, którzy też dobrze, czy Jarek Zyskowski, który wrócił z Hiszpanii. Są to doświadczeni zawodnicy, są to zawodnicy, którzy grali w europejskich klubach. Grają w dobrej, mocnej lidze VTB, więc myślę, że to jest dobry zespół.
A pana zdaniem Zastal trenera Tabaka, ten z poprzedniego sezonu, to był takim jeszcze bardziej trudniejszym, bardziej wymagającym rywalem?
No, pewno łatwiej mi będzie coś panu powiedzieć po meczu, jak zagramy, bo najlepiej się przekonać na własnej skórze. Natomiast tutaj też ciężko mi oceniać pracę trenera Widima po 6 kolejkach, gdzie oni trochę przyspieszyli i teraz mieli 10 dni przerwy, trochę więcej niż my. I ciężko mi jakby panu powiedzieć, który zespół jest lepszy, tak? Ja znam trenera Tabaka osobiście, no bo był moim trenerem. Znam jego warsztat bardzo dobrze i widać, że to bardzo dobrze wyglądało przez większą część sezonu. Natomiast jeśli miałbym ocenić zastal trenera Widima i zastal trenera Tabaka, to na razie bym się z tym wstrzymał.
Wiadomo, że zespół zielonogórski, właściwie sztab szkoleniowy, opuścił Arkadiusz Miłoszewski, przeniósł się do Szczecina. Pana zdaniem dużo traci właśnie zielonogórska drużyna bez Arkadiusza Miłoszewskiego na ławce?
Tylko z historii znam, że trener Miłoszewski jest dobrym asystentem, był na pewno był dużym wsparciem dla trenera Widima i na pewno dużo mu pomagał. Z tego co wiem, to Jean Tabak był z niego zadowolony, ale ciężko też tak powiedzieć. Myślę, że nie ma ludzi niezastąpionych i trener Widim dobierze sobie takiego asystenta, z którego też będzie zadowolony i który mu pomoże.
A generalnie czego pan się w sobotę spodziewa w tym meczu właśnie?
Spodziewam się dużej walki, spodziewam się dużej fizyczności i spodziewam się tego, że odniesiemy pierwsze zwycięstwo w Ergo Arenie.
A pan spróbuje czymś zaskoczyć trenera Widina?
No myślę, że w każdym meczu próbujemy znaleźć jakieś rozwiązania. Nie chciałbym za dużo mówić, pewno przekonamy się po meczu, czy udało mi się zaskoczyć.
No właśnie, przekonamy się. Tyle trener Trefla Sopot Marcin Stefański. Spotkanie w Ergo Arenie rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 17.30. Transmisja z tego pojedynku oczywiście na naszej antenie. Pod koniec programu pomówimy jeszcze o męskiej reprezentacji Polski. W niej ostatnio nastąpiła zmiana na stanowisku trenera selekcjonera. Amerykanina Majka Taylora zastąpił Chorwat z polskim paszportem Igor Milicic. O tej zmianie oraz sytuacji w kadrze rozmawialiśmy z dziennikarzem TVP Sport Jakubem Kuszejko.
Czy ta zmiana trenera reprezentacji Polski akurat teraz, w tym momencie, to jest dla ciebie jakieś zaskoczenie?
Tak, powiem ci, że jest dla mnie spore zaskoczenie, bo jeżeli chodzi o czas tej zmiany, no to myślałem, że może to nastąpić już po turnieju kwalifikacyjnym w Kownie. Miałem okazję widzieć mecze reprezentacji Polski tam na żywo, no jednak czegoś mi zabrakło. Wiedziałem, że graliśmy z bardzo silnymi rywalami, ale jednak te nasze występy były okej, były poprawne, ale brakowało tego czegoś, żeby pokazać coś wyjątkowego, żeby spróbować zaskoczyć rywali, żebyśmy widzieli coś specjalnego od trenera Taylora. Zagraliśmy poprawnie, nic poza tym, no i nic ciekawego nie zaprezentowaliśmy w Kownie. I moim zdaniem to był taki moment na zmianę trenera. Może nie idealny, bo nigdy nie ma idealnego momentu, ale jeżeli miałbym się spodziewać, no to właśnie wtedy. Żadnych przesłanek nie było na to, że do tej zmiany może dojść. W sumie ten komunikat pojawił się tak nagle, wszyscy byli zdziwieni, tym bardziej, że na pod koniec listopada mamy okienko kwalifikacyjne już, także było to dla mnie spore zaskoczenie.
Coś się zaczyna, ale też coś się kończy, prawda? Jak generalnie te 7 lat pracy z kadrą Majka Taylora podsumujesz?
Myślę, że jeżeli całościowo mamy patrzeć na pracę trenera Taylora, no to jednak trzeba ją ocenić pozytywnie. Osiągnęliśmy historyczne miejsce na Mistrzostwach Świata, graliśmy na Eurobaskecie, potrafiliśmy czasami sprawić niespodziankę, zagrać fajny mecz, między innymi ten z Chorwacją wygrany u nas w Polsce, gdzie u Chorwatów było kilku graczy z NBA. Potrafiliśmy zagrać nieźle, potrafiliśmy pokazać dobrą koszykówkę, no i za to trzeba trenera Taylora pochwalić, który jednak wyniósł nasz basket na nieco inny poziom, pokazał coś innego, pokazał amerykańską mentalność, inne podejście do pracy i jednak trzeba powiedzieć, że ta reprezentacja dosyć mocno poszła do przodu. No co mi się nie podobało, na pewno rozwiązanie pewnych spraw oczywiście. Dużo się będzie mówiło o Adamie Waczyńskim, o jego braku, o jego zakończeniu reprezentacyjnej kariery, choć w sumie teraz nie wiemy, co będzie z Adamem Waczyńskim, jeżeli kadry przyjął trener Milicic. Niektóre powołania mogły dziwić, brakowało ostatnio Marcela Ponitki, który bardzo dobrze grał w klubie. Koniec końców oceniamy pozytywnie, ale chyba coś się wypaliło. Takie głosy słyszymy i od ekspertów, i od ludzi ze środowiska, że czas na zmianę. 7 lat trener Taylor pracował w reprezentacji, to bardzo długi okres, no i teraz czekamy na to, co zrobi nowy selekcjoner.
No właśnie, a co sądzisz o tym wyborze akurat Igora Milicicia na tego nowego selekcjonera?
Myślę, że jest to na pewno dobry wybór, no bo jeżeli miałbym typować, jeżeli nie zakładałbym, że będzie to trener Milicic, no to moje propozycje, które przychodziłyby mi do głowy, to właśnie byłaby trójka Igor Milicic, Jean Tabak i Saszo Filipowski. Co łączy tych trenerów? Dobra znajomość polskiej ligi, sukcesy w niej osiągane i to chyba było najważniejsze. Myślę, że tym kierował się Polski Związek Koszykówki. Trenerowi Milicicowi trzeba oddać, że wygrał wszystko to, co mógł w naszej lidze. wcześniej z Anwilem Włocławek, teraz przejął Stal Ostrów i również zaprezentował się z nią bardzo dobrze. Też pamiętajmy w europejskich pucharach, gdzie Stal przecież doszła do finału FIBA Europe Cup. Bardzo dobry trener, stawiający przede wszystkim na obronę strefową. Osoba, która zwraca uwagę na szczegóły, detale, przywiązuje dużą wagę do poszczególnych zagrywek taktycznych. Z drugiej strony potrzebuje na nie sporo czasu. Trener Milicic często podkreśla, że jego drużyna będzie grała lepiej z upływem czasu. Tutaj, jak doskonale wiemy, reprezentacja spotyka się kilka razy w roku. Tego czasu trener Milicic nie będzie miał za wiele, ale mimo wszystko jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wypali i czekam już na pierwsze powołanie, które nowy selekcjoner wyśle.
Okej, kontrakt na 2 lata. Nie za długo, nie za krótko, tak akurat, jak na pierwszy kontrakt?
Myślę, że to chyba idealny czas. No, pierwsze wyzwanie trenerowi zostało postawione. Jeżeli je spełni, no to zapewne kontrakt zostanie przedłużony. Zaczynamy teraz kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Niedługo gramy na Eurobaskecie. Niedługo. No już w przyszłym roku czeka nas Eurobasket. Trener Milicic na dzień dobry mówi, że będzie chciał osiągnąć tam fajny wynik i to się ceni. Poprzeczka przez trenera Taylora została zawieszona bardzo wysoko. Pamiętamy, że nasza kadra jest 8. zespołem aktualnych Mistrzostw Świata. Powinniśmy od niej jednak już czegoś wymagać. Mamy niezłych zawodników i teraz po prostu trzeba robić z nich jeszcze lepszą drużynę, żebyśmy mogli cieszyć się z gry naszego zespołu.
Wspomniałeś o tych zbliżających się kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, to będą mecze z Izraelem i Niemcami. A czego ty właściwie spodziewasz się po tej kadrze właśnie już Igora Milicicia w tych listopadowych pojedynkach?
Jeżeli chodzi o listopadowe mecze, no to nie spodziewam się fajerwerków na dzień dobry. Wiem, że ma być nowe rozdanie. Zapewne pojawią się nowi zawodnicy, będą to pierwsze mecze trenera Milicicia, zapewne będzie lekka trema. Widać było, jak trener Milicic był szczęśliwy z tego wyboru, jak to przeżywał i na pewno jakiś tam dodatkowy dreszczyk emocji się u niego pojawi. Zaczynamy od meczów o stawkę, liczymy na dobre wyniki, ale tutaj no, ciężko sobie zakładać, że wygramy 2 mecze albo któregoś z nich nie wygramy. No, myślę, że pracę trenera Milicicia i pierwsze wybory raczej nie oceniałbym jeszcze po tym pierwszym okienku, tylko jednak dałbym trenerowi trochę czasu do kolejnego. Chciałbym zobaczyć, jak ta drużyna będzie ewoluowała i co trener Milicic z niej wyciśnie. Mam nadzieję, że zrobi tego jak najwięcej.
Chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek a propos kadry, czyli powierzenie funkcji dyrektora sportowego wciąż czynnemu koszykarzowi, byłemu kapitanowi i reprezentacji, i też za Stalu Zielona Góra, czyli Łukaszowi Koszarkowi. Jak ten ruch odbierasz?
Myślę, że to kolejne dosyć ciekawe i trochę zaskakujący wybór. No, Łukasz Koszarek doskonale znany w środowisku, bardzo lubiany, ceniony, szanowany, no żywa legenda polskiej koszykówki. Myślę, że na takiego rozgrywającego poczekamy niestety jeszcze bardzo, bardzo długo. Łukasz nigdy nie odmówił gry w reprezentacji, przyjeżdżał na każde zgrupowanie, był z tą drużyną w lepszych i gorszych momentach. No i wiemy już doskonale, że Łukasz Koszarek zbliża się ku końcowi kariery. No i myślę, że to dla niego bardzo fajna opcja, żeby być cały czas blisko tej drużyny, żeby wykorzystywać swoje doświadczenie, przekazywać je młodym zawodnikom, swoim następcom. A o tym następcy Łukasza Koszarka mówimy od dawna. Wielu namaszcza na niego Łukasza Kolendę. Być może powołanie dostanie Jakub Szenk. AJ Slaughter jest coraz starszy. Nie wiadomo, czy trener Milicic będzie chciał oprzeć na nim swój zespół. Także no, też czekamy na następcę Łukasza Koszarka. Myślę, że Łukasz doskonale sprawdzi się w swojej nowej roli, choć jeszcze nie do końca zapewne wie, jak się w niej odnajdzie. Ostatnio chciałem z nim troszkę dłużej porozmawiać, no to śmiał się, żebym dał mu jeszcze trochę czasu na oswojenie się z nową sytuacją, ale myślę, że niebawem zobaczymy, na co Łukasza stać, jakie dokładnie będą jego obowiązki, bo myślę, że jeszcze on do końca tego w tym momencie nie wie.
Dla nas, dla dziennikarzy, nową sytuacją było chyba zobaczenie Łukasza Koszarka w garniturze, prawda, podczas takiej konferencji.
No tak, no przyzwyczajeni jesteśmy do widoku Łukasza Koszarka w białej albo zielonej koszulce. Przez ostatnie lata w takiej występował w Zielonej Górze, teraz w Warszawie również występuje w białej i zielonej, także tutaj się za wiele nie zmieniło, a jednak na tej konferencji prasowej garnitur zupełnie inny wygląd. No myślę, że dobrze Łukaszowi i na parkiecie, i również poza nim, także ciekawy jestem, jak ten duet Milicic-Koszarek będzie się spisywał, no bo nie ukrywajmy, myślę, że Łukasz to swoje doświadczenie boiskowe przeniesie również nie tylko jeżeli chodzi o funkcję dyrektora, ale również takiego być może nieformalnego asystenta trenera Milicicza i tutaj też spodziewałbym się tych podpowiedzi i porad, jeżeli chodzi o aspekty sportowe.
Tyle Jakub Kłeszejko, dziennikarz TVP Sport. To już wszystko w dzisiejszym programie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.